Lekcja 13. 29 czerwca. Zwycięstwo Bożej miłości. Sobota po południu, 22 czerwca. Tekst pamięciowy. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi. I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Objawienie Jana 21, 3-4. W przyszłość możemy patrzeć z sercami pełnymi nadziei. Choć nadchodzą trudne czasy, to bez względu na cierpienie, które nas czeka, trudności, które musimy znieść, i smutki, których musimy doświadczyć, mamy nadzieję na lepszą przyszłość, a ta nadzieja daje nam sens życia, cel i radość. Franklin Roosevelt sprawował urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych w latach 1933-1945, czyli w jednym z najtrudniejszych okresów w historii tego państwa. Był człowiekiem niepełnosprawnym wskutek przebytej choroby. Mimo to napisał on: zawsze mieliśmy nadzieję, wiarę, przekonanie, że poza horyzontem istnieje lepsze życie, lepszy świat. Słynny fizyk Albert Einstein, żyjący w latach 1879-1955, napisał: ucz się z wczoraj, żyj dla dzisiaj, miej wiarę w jutro. Alfred Tennyson, żyjący w latach 1809-1892, popularny angielski poeta, napisał kiedyś: nadzieja uśmiecha się z progu nadchodzącego roku, szepcząc: będzie szczęśliwszy. W ostatniej lekcji kwartału przyjrzymy się niezachwianej miłości Chrystusa w najbardziej ekscytującym czasie w dziejach wszechświata oraz Jego zupełnemu i całkowitemu zwycięstwu w wielkim boju między dobrem a złem. Ostatnia księga Biblii, Apokalipsa Jana, wskazuje nam nadzieję na dziś, jutro i na zawsze. Niedziela, 23 czerwca. Nadzieja w czasie ucisku. Jakie wydarzenia nastąpią tuż przed powtórnym przyjściem Chrystusa? Przeczytaj objawienie Jana 22, 11-12. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. Księga Daniela 12, 1-2. W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów Twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. W owym to czasie wybawiony będzie Twój lud, każdy, kto jest wpisany do Księgi Żywota. A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie. Księga Jeremiasza 30:5-7. Tak mówi Pan: słyszeliśmy głos trwogi, strachu i niepokoju. Pytajcie i patrzcie, czy mężczyzna może rodzić? Czemu więc widzę każdego mężczyznę z rękami na biodrach jak urodzącej, a oblicze wszystkich zbladło? Biada! Gdyż wielki to ów dzień, żaden do niego niepodobny. Jest to czas utrapienia dla Jakuba, jednak będzie z niego wybawiony. Gdy zakończy się czas próby dla ludzkości, nastąpi czas ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody. 16 rozdział Apokalipsy Jana opisuje 7 plag ostatecznych, które zostaną wylane na bezbożny świat. Podobnie jak to się stało podczas plag egipskich, lud Boży zostanie ochroniony przed ostatecznymi plagami. Prorok Daniel zapisał obietnicę przekazaną przez anioła: w owym to czasie wybawiony będzie Twój lud, każdy, kto jest wpisany do Księgi Żywota. Księga Daniela 12, 1. Biblia wyraźnie mówi, że istnieje taka księga. Zobacz list do Filipian 4, 3. Proszę także i Ciebie, wierny mój towarzyszu, zajmij się nimi. Wszak one dla Ewangelii razem ze mną walczyły wespół z Klemensem i z innymi współpracownikami moimi, których imiona są w Księdze Żywota. Objawienie Jana 13, 8. I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w Księdze Żywota Baranka, który został zabity. Objawienie Jana 20, 12, 15. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem, i księgi zostały otwarte, również inna księga, księga żywota została otwarta, i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. Jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. Jeśli pozostaniemy wierni Jezusowi, nasze imiona nie zostaną wymazane z księgi żywota, objawienie Jana 3, 5. Jakie jest jedyne skuteczne przygotowanie na nadchodzący czas ucisku? Przeczytaj pierwszy list Jana 3, 1-3. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest czysty. Ewangelia Jana 8, 29. A ten, który mnie posłał, jest ze mną, nie zostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Ewangelia Jana 14, 30. Już wiele nie będę mówił z wami. Nadchodzi bowiem władca świata, ale nie ma on nic do mnie. W czasie ucisku lud Boży będzie miał więź z Jezusem tak silną, że nic nie będzie w stanie jej zerwać. Pragnieniem wierzących będzie pełnić Jego wolę we wszystkich sprawach przez działanie Ducha Świętego. Będą czystymi, jak On jest czysty. W sercu Chrystusa nie było nic, co mogłoby Go uczynić podatnym na pokusy szatana. My także możemy zostać uczynieni podobnymi do Chrystusa pod tym względem. Jakie obietnice daje nam Bóg na czas ucisku? Przeczytaj Księga Psalmów 27, 5. Bo skryje mnie w dzień niedoli w szałasie swoim, schowa mnie w ukryciu namiotu swego, postawi mnie wysoko na skale. Księga Psalmów 91, 1-11. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, kto przebywa w cieniu Wszechmocnego, ten mówi do Pana, ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam. Bo On wybawi cię z sidła ptasznika i od zgubnej zarazy. Piórami swymi okryje cię. I pod skrzydłami Jego znajdziesz schronienie. Wierność Jego jest tarczą i puklerzem. Nie ulękniesz się strachu nocnego ani strzały lecącej za dnia, ani zarazy, która grasuje w ciemności, ani moru, który poraża w południe. Chociaż padnie u boku Twego 1000, a 10 000 po prawicy Twojej, Ciebie to jednak nie dotknie. Owszem, na własne oczy ujrzysz i będziesz oglądał odpłatę na bezbożnych. Dlatego, że Pan jest ucieczką Twoją, Najwyższego zaś uczyniłeś ostoją swoją, nie dosięgnie Cię nic złego i plaga nie zbliży się do namiotu Twego, albowiem aniołom swoim polecił, aby Cię strzegli na wszystkich drogach Twoich. Objawienie Jana 3, 10-12. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę rychło, trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej, zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie. I wypiszę na nim imię Boga mojego, i nazwę miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego, i moje nowe imię. Niektórzy chrześcijanie błędnie rozumieją pojęcie życia w czasie ucisku bez pośrednika. Jezus zakończy swoje pośrednictwo w niebiańskiej świątyni, gdy każdy człowiek podejmie ostateczną decyzję za nim albo przeciwko niemu. Ale to nie znaczy, że zostaniemy sami w tym czasie i będziemy zdani na własne siły. Jezus zapewnia nas, że będzie z nami zawsze. Wiara każe ufać wbrew niewiedzy, choćby wydawało się, że nasz świat rozpada się wokół nas. W czasie ucisku wiara będzie nas wzmacniać, a tęsknota za wiecznością będzie jeszcze silniejsza. Naszym największym pragnieniem będzie żyć wiecznie z Jezusem. Poniedziałek, 24 czerwca. Nadzieja rychłego powtórnego przyjścia Jezusa. Dlaczego te wersety są dla nas takim pocieszeniem w świetle wyzwań przyszłości, a zwłaszcza nadchodzącego czasu ucisku? Przeczytaj Ewangelia Jana 14:1-3. Niechaj się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań, gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie ja jestem, i wy byli. Oraz list do Tytusa. 2:11-14. Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. Słowa Jezusa, niechaj się nie trwoży serce wasze, Ewangelia Jana 14:1, są zapewnieniem, że On nigdy nas nie opuści, ale przyjdzie powtórnie, by zabrać nas do domu. Ten świat nie jest naszym domem. Nadchodzi lepsza przyszłość. 1:25 wersetów Nowego Testamentu mówi o powtórnym przyjściu Pana. Gdy nadejdą mroczne dni, a niesprawiedliwe akty ustawodawcze kościelno-państwowej tyranii zagrożą naszemu życiu, obietnica przyjścia Chrystusa będzie wypełniać nasze serca nadzieją. To jest błogosławiona nadzieja, która inspirowała wierny lud Boży w każdym pokoleniu. Porównaj postawy zbawionych i potępionych ukazane w tych wersetach. Co wyjaśnia różnicę między tymi dwiema postawami? Przeczytaj objawienie Jana 6:15-17. Wszyscy królowie ziemi i możnowładcy, i wodzowie, i bogacze, i mocarze, i wszyscy niewolnicy, i wolni ukryli się w jaskiniach i w skałach górskich, i mówili do gór i skał, padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie, i przed gniewem baranka, albowiem nastał ów wielki dzień ich gniewu, i któż się może ostać? Oraz Księga Izajasza 25:8-9. Wszechmocny Pan zniszczy śmierć na wieki i zetrze łzę z każdego oblicza, i usunie hańbę swojego ludu na całej ziemi, gdyż Pan powiedział. I będą mówić w owym dniu, oto nasz Bóg, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi, to Pan, któremu zaufaliśmy. Weselmy i radujmy się z Jego zbawienia. Bezbożni uświadomią sobie straszne konsekwencje grzechu, zaś sprawiedliwi przyjmą wspaniałą ofertę łaski Bożej. Bunt przeciwko Bogu prowadzi do lęku, poczucia winy, potępienia, a w końcu wiecznej śmierci. Przyjęcie zbawiennej łaski Bożej prowadzi do przebaczenia, pokoju i wiecznej radości, jaka stanie się udziałem zbawionych wraz z powtórnym przyjściem Chrystusa w chwale. Jak odkupieni odpowiadają na zbawienie zaoferowane im łaskawie przez Chrystusa. Przeczytaj objawienie Jana 15:3-4. I śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka, mówiąc, wielkie i dziwne są dzieła Twoje, Panie, Boże Wszechmogący, sprawiedliwe są drogi Twoje, Królu Narodów, któż by się nie bał Ciebie, Panie, i nie uwielbił imienia Twego? Bo Ty jedynie jesteś święty, to też wszystkie narody przyjdą i oddadzą Ci pokłon, ponieważ objawiły się sprawiedliwe rządy Twoje. Objawienie Jana 19:7. Weselmy się i radujmy się, i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele Baranka, i oblubienica Jego przygotowała się. Krzyż Chrystusa będzie tematem badań i pieśni odkupionych przez całą wieczność. W Chrystusie uwielbionym będą widzieli Chrystusa ukrzyżowanego. Fakt, że Stwórca wszystkich światów i Sędzia każdego istnienia odłożył swoją chwałę i uniżył się z miłości do człowieka, będzie zawsze wywoływał zdumienie i uwielbienie wszechświata. Zwróć uwagę na następstwo rzeczy występujące w tych fragmentach Apokalipsy Jana. Co mówi ono o ostatnim konflikcie na ziemi i ostatecznym zwycięstwie Chrystusa? Przeczytaj objawienie Jana 12:17. I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. Objawienie Jana 17, 13-14. Ci są jednej myśli i oddadzą moc i władzę swoją zwierzęciu. Będą oni walczyć z barankiem, lecz baranek zwycięży ich, bo jest Panem Panów i Królem Królów, a z Nim ci, którzy są powołani i wybrani, oraz wierni. Objawienie Jana 19, 11-16. I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi, Słowo Boże. I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w czysty, biały bisior. A z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody, i będzie nimi rządził laską żelazną. On sam też tłoczy kać wina zapalczywego gniewu Boga, Wszechmogącego. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię, Król Królów i Pan Panów. Wtorek, 25 czerwca. Milenium na ziemi. 19 rozdział Apokalipsy Jana kończy się dramatycznym obrazem powtórnego przyjścia Jezusa i zniszczenia bezbożnych. Ale historia nie kończy się na tym. 20 rozdział Apokalipsy Jana ukazuje okres tysiąca lat nazywany milenium. Jaki będzie los szatana po powtórnym przyjściu Jezusa? Przeczytaj objawienie Jana 20:1-3. I widziałem anioła zstępującego z nieba, który miał klucz od otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce. I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na 1000 lat. I wrzucił go do otchłani, i zamknął ją, i położył nad nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych 1000 lat. Potem musi być wypuszczony na krótki czas. Obrazy występujące w objawienie Jana 20:1-3 są symboliczne. Szatan nie zostanie dosłownie związany łańcuchem i umieszczony w otchłani. Jednak przez 1000 lat będzie zmuszony przebywać na spustoszonej i wyludnionej ziemi, związany okolicznościami, do których sam doprowadził. W drugi list Piotra 2:4 czytamy, że szatan i jego aniołowie w oczekiwaniu na ukaranie są poddani łańcuchom ciemności. Biblia Gdańska: szatan zostanie przywiązany do ziemi łańcuchem bezczynności, gdyż nie będzie miał kogo kusić. Przez 1000 lat będzie rozmyślał nad zniszczeniami i nieszczęściami, do jakich doprowadził jego bunt. Greckie słowo przetłumaczone jako otchłań to abyssos. To słowo zostało użyte w Septuagincie, starogreckim przekładzie Starego Testamentu, w opisie ziemi przed stworzeniem życia na niej. Ziemia jednak była niewidoczna i niewyposażona. Ciemność zalegała nad otchłanią. Słowo przetłumaczone jako otchłań jest oddane w Septuagincie właśnie greckim słowem abyssos. W tym przypadku słowo to oznacza po prostu ziemię w stanie chaosu i pozbawioną życia. Otchłań to nie jakaś podziemna jaskinia czy ciemny zakątek wszechświata. Szatańskie dzieło grzechu i zniszczenia, wraz z nieopisanym chaosem poprzedzającym powtórne przyjście Jezusa, doprowadzą ziemię do stanu ciemnej i martwej planety, jaką była przed stworzeniem życia. Jak prorok opisał tę scenę? Przeczytaj Księga Jeremiasza 4:23-26. Spojrzałem na ziemię, a oto pustka i próżnia, ku niebu, a nie było na nim jego światła. Spojrzałem na góry, a oto się trzęsły, na wszystkie pagórki, a one się chwiały. Spojrzałem, a oto nie było człowieka, a wszystkie ptaki niebieskie odleciały. Spojrzałem, a oto pole urodzajne stało się pustynią, a wszystkie jego miasta zburzone przed Panem przez żar jego gniewu. Księga Jeremiasza 25:33. Zabitych przez Pana będzie w owym dniu od krańca ziemi po kraniec. Nie będzie się ich opłakiwać ani zbierać, ani grzebać, będą jako gnój na roli. Prorocy akcentują katastroficzne zniszczenia, jakie nastąpią podczas powtórnego przyjścia Chrystusa. Nikt z ludzi nie pozostanie przy życiu na ziemi podczas kolejnego 1000 lat. Szatan i jego źli aniołowie będą skazani na oglądanie skutków ich buntu. Cały wszechświat otrzyma niezbity dowód, iż zapłatą za grzech jest śmierć. Bóg rozwiązuje problem grzechu tak, by nigdy więcej nie doszło do podobnego nieszczęścia. Zobacz Księga Nahuma 1:9. Co zamyślacie przeciwko Panu? On dokona zniszczenia, nie nastanie po raz drugi ucisk. Bóg czyni to na trzy zasadnicze sposoby. Po pierwsze objawia swoją nieskończoną miłość oraz niestrudzone pragnienie zbawienia wszystkich ludzi i nieustające działania w tym celu. Po drugie objawia swoją prawość, uczciwość i sprawiedliwość. Po trzecie pozwala, by mieszkańcy wszechświata ujrzeli ostateczne skutki grzechu i buntu. Środa, 26 czerwca. Sąd podczas milenium. Co sprawiedliwi będą czynić podczas tysiąca lat? Dlaczego jest to ważne? Przeczytaj objawienie Jana 20:4-6. I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu. Widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez 1000 lat. Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło 1000 lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez 1000 lat. Podczas milenium sprawiedliwi będą mieli okazję osobiście przestudiować dowody sprawiedliwości i miłości Boga, analizując to, w jaki sposób rozwiązał on problem grzechu. Kto z nas nie ma pytań, które chciałby zadać Bogu? Podczas 1000 lat w niebie odkupieni będą mogli zadać najtrudniejsze pytania i otrzymają wyczerpujące odpowiedzi. Jeśli nie znajdą w niebie bliskich i przyjaciół, otrzymają możliwość, by zrozumieć w pełni Boże decyzje. W nowy sposób i pełniej niż kiedykolwiek dotąd odkupieni zrozumieją starania Boga, by uratować każdego człowieka, jaki kiedykolwiek przyszedł na świat. Pojmą na nowo, że wszyscy zgubieni rozminęli się z niebem, bo odrzucili Chrystusa. Dopiero wtedy, gdy stanie się to zupełnie jasne, gdy zakończy się 1000 lat, Bóg dokona wykonania wyroku sądu ostatecznego, wymierzy potępionym karę w postaci wiecznego unicestwienia, czyli drugiej śmierci. Jakimi wydarzeniami zakończy się milenium? Jaki będzie los szatana i jego naśladowców? Przeczytaj objawienie Jana 20:7-9. A gdy się dopełni 1000 lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego i wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić je do boju, a liczba ich jak piasek morski. I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka, i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. I spadł z nieba ogień, i pochłonął ich. Przez 1000 lat szatan nie będzie miał kogo kusić ani zwodzić. Wraz ze swoimi aniołami będzie mógł jedynie rozmyślać nad tragicznymi skutkami grzechu. Pod koniec milenium bezbożni zostaną wzbudzeni do życia, by stanąć przed sądem Bożym i otrzymać ostateczną odpłatę. Nagle na ziemi pojawi się ogromna armia naśladowców szatana. Choć zwodziciel ponosił kolejne porażki w wielkim boju, na widok nieprzeliczonych tłumów potępieńców przystąpi znowu do działania. Będąc daleki od zaniechania swojego buntu, wyruszy, by znowu zwieść narody. Szatan namówi potępionych, by podjęli kolejny wielki wysiłek w celu obalenia władzy Boga i ustanowienia swojego królestwa na ziemi. Wyrażenie Gog i Magog jest tu użyte w znaczeniu symbolicznym w odniesieniu do wszystkich, którzy odrzucili zbawienie. Szatan i jego naśladowcy otoczą obóz świętych i miasto umiłowane. Objawienie Jana 20:9. Gdy zakończy się milenium i nastąpi zmartwychwstanie bezbożnych, święte miasto, Nowe Jeruzalem, zstąpi z nieba na ziemię. Święci żyli i panowali z Chrystusem w Nowym Jeruzalem przez 1000 lat. Teraz, pod koniec milenium, owo miasto zstąpi na ziemię wraz z Bogiem, Chrystusem, aniołami i wszystkimi odkupionymi. Wszyscy wezmą udział w ostatecznej bitwie wielkiego boju. W jej wyniku grzech zostanie wykorzeniony na zawsze. Jak czas odbycia się sądu ostatecznego świadczy o charakterze Boga. Czwartek, 27 czerwca. Dwie wieczności. Co te fragmenty Nowego Testamentu mówią o celu, w jakim bezbożni zostaną wskrzeszeni? Przeczytaj drugi list do Koryntian 5:10. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe. List do Rzymian 14:10-11. Ty zaś czemu osądzasz swego brata? Albo i ty, czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym. Bo napisano, jakom żyw, mówi Pan, ugnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyznawać będzie Boga. Objawienie Jana 20:11-15. I widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem, i księgi zostały otwarte, również inna księga, księga żywota została otwarta, i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich. I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego, owo jezioro ogniste, to druga śmierć. Jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. Aby rozwiązanie problemu grzechu zagwarantowało, że zło nigdy więcej nie powstanie, wszyscy muszą zostać przekonani, że Bóg jest uczciwy i szczery w całym swoim postępowaniu. Ostatecznie każde kolano zegnie się i każdy uzna sprawiedliwość Boga w wielkim boju. Nawet szatan i jego aniołowie nie będą w stanie nijak uzasadnić swojego buntu przeciwko Bogu. Gdy tylko księga zapisów zostaje otwarta i wzrok Jezusa spoczywa na bezbożnych, są oni świadomi każdego grzechu, jaki kiedykolwiek popełnili. Widzą dokładnie, gdzie zboczyli ze ścieżki czystości i świętości oraz jak daleko duma i opór zaprowadziły ich w buncie przeciwko prawu Bożemu. Nęcące pokusy, które podsycali, pielęgnując grzech, wypaczone błogosławieństwa, pogarda wobec Bożych posłańców, odrzucone ostrzeżenia, fale miłosierdzia odpychane przez uparte serca, które unikały skruchy, wszystko to wydaje się wypisane ognistymi zgłoskami. Cały bezbożny świat zostaje postawiony przed Trybunałem Boga pod zarzutem zdrady stanu wobec rządów nieba. Nie ma nikogo, kto obroniłby ich w tej sprawie, są bez wymówki, zapada przeciw nim wyrok wiecznej śmierci. Jak wersety te wskazują ostateczne unicestwienie grzechu i grzeszników oraz nagrodę sprawiedliwych. Przeczytaj objawienie Jana 20:9. I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka. I otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. I spadł z nieba ogień, i pochłonął ich. Księga Psalmów 37:20. Zaiste, bezbożni wyginą, a nieprzyjaciele Pana są jak ogień w piecu, zniszczą ją, pójdą z dymem. Księga Malachiasza 3:19-20. Bo oto nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy, którzy czynili zło, staną się cierniem. I spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan zastępów tak, że im nie pozostawi ani korzenia, ani gałązki. 20. Ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. I będziecie wychodzić z podskakiwaniem, jak cielęta wychodzące z obory. Dobra nowina jest taka, że szatan i jego źli aniołowie zostaną unicestwieni w jeziorze ognia. Grzech i grzesznicy znikną na zawsze. Według objawienia Jana 20:9 zostaną pochłonięci, czyli zupełnie unicestwieni. Żaden grzesznik nie będzie męczony w wiecznym piekle. W kolejnym wersecie występuje wrażenie na wieki wieków. Objawienie Jana 20:10. W zależności od kontekstu wyrażenie to nie musi oznaczać czegoś, co dzieje się bez końca, gdyż czasami oznacza bezpowrotny skutek jakiegoś działania. Zobacz druga księga Mojżeszowa 21, 6. Wtedy jego Pan zaprowadzi go przed Boga, potem postawi go u drzwi albo u odrzwi i przekłuje mu Pan jego ucho szydłem i będzie niewolnikiem jego na zawsze. Pierwsza księga Samuela 1, 22, 28. Anna nie poszła, lecz powiedziała do swego męża, gdy odstawię chłopca od piersi, zaprowadzę go, aby stanął przed obliczem Pana i pozostanie tam na zawsze. Więc i ja odstąpię go Panu, po wszystkie dni życia będzie oddany Panu. I pokłonili się tam Panu. Judy 1, 7. Tak też Sodoma i Gomora i okoliczne miasta, które w podobny do nich sposób oddały się rozpuście i przeciwnemu naturze pożądaniu cudzego ciała, stanowią przykład kary ognia wiecznego za to. Drugi list Piotra 2, 4-6. Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strąciwszy do otchłani, umieścił ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd. Również starożytnego świata nie oszczędził, lecz ocalił jedynie ośmioro wraz z Noem, zwiastunem sprawiedliwości, zesławszy potop na świat bezbożnych. Miasta Sodomę i Gomorę spalił do cna i na zagładę skazał jako przykład dla tych, którzy by mieli wieść życie bezbożne. To efekt unicestwienia bezbożnych będzie wieczny, a nie sam proces unicestwiania. Bóg nie jest tyranem zamierzającym wiecznie torturować tych, którzy uważają się za jego wrogów. Ostatecznie każdego z nas czeka jedna z dwóch wieczności. Niestety, bezbożni otrzymają zapłatę, na którą zapracowali, wieczną śmierć. Dlaczego naszą jedyną nadzieją na uniknięcie takiego losu, czyli wiecznej śmierci, nie są żadne nasze dokonania, a jedynie pokładanie całkowitej ufności w sprawiedliwości Jezusa? Piątek, 28 czerwca. Do dalszego studium. Są tam wiecznie płynące i czyste jak kryształ strumienie, a nad nimi bujne drzewa ocieniają ścieżki przygotowane dla odkupionych Pana. Szerokie równiny przechodzą w piękne wzgórza, a góry Boże wznoszą swoje dumne szczyty. Na tych spokojnych równinach i nad tymi strumieniami lud Boży po tak długiej tułaczce i pielgrzymowaniu odnajdzie swój dom. Tam nieśmiertelne umysły będą z niesłabnącym zadowoleniem rozważać cuda stwórczej mocy i tajemnice odkupieńczej miłości. Nie będzie tam okrutnego i zwodzącego wroga, kuszącego, aby zapominać o Bogu. Każda zdolność będzie mogła się rozwijać i każda możliwość będzie stale rosła. Nabywanie wiedzy nie będzie męczyło umysłu ani wyczerpywało sił. Tam będzie można rozwijać największe przedsięwzięcia oraz realizować najwznioślejsze dążenia i ambicje. I nadal będą się pojawiały nowe cele do osiągnięcia, nowe cuda do podziwiania oraz nowe zjawiska angażujące siły umysłu, serca i ciała. Z niewysłowioną przyjemnością dzieci ziemi wezmą udział w radościach i skorzystają z wiedzy istot, które nigdy nie zgrzeszyły. Będą dzielić się skarbami wiedzy gromadzonej przez wieki podczas studiowania dzieł, jakie wyszły z Bożych rąk. Niesłabnącym wzrokiem będą oglądać chwałę stworzenia, słońca, gwiazdy i układy planetarne, wszystkie w wyznaczonym im porządku krążące wokół tronu bóstwa. Na każdej rzeczy, od najmniejszej po największe, zapisane jest imię Stwórcy i wszystkie odzwierciedlają bogactwo Jego mocy. Wielki konflikt zakończył się. Nie ma już grzechu ani grzeszników. Cały wszechświat jest czysty. W całym stworzeniu pulsuje jeden rytm harmonii i szczęścia. Od tego, który wszystko stworzył, przez przybytki niekończącej się przestrzeni płyną życie, światło i radość. Od najmniejszego atomu do największego ze światów wszystkie rzeczy, ożywione i nieożywione, głoszą w swym niczym nieprzyćmionym pięknie i w doskonałej radości, że Bóg jest miłością. Pytania do dyskusji 1. Dlaczego Bóg dopuścił, by dzieje grzechu trwały tak długo? Z drugiej strony żaden człowiek nie cierpi na tym świecie dłużej, niż trwa jego życie, które jest stosunkowo krótkie w porównaniu z tysiącami lat istnienia grzechu. Jak ta perspektywa pomaga nam uporać się z trudną kwestią istnienia zła? 2. Jaką rolę odgrywa tysiącletni okres zwany milenium w Bożym planie zbawienia? Jak o charakterze Boga świadczy to, że nie wymierzy on bezbożnym wyroku sądu ostatecznego, aż odkupieni otrzymają szansę zrozumienia Jego sprawiedliwości, uczciwości i miłości.